Usłysz nasze głosy.
Bernadeta Szczypta, dzień dobry. Lepsza jakość życia. To hasło może być mottem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Rzeszowie. Tę niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówkę prowadzi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie. W ubiegłym roku OREW skończył 30 lat. Jak w placówce z tak długoletnią tradycją wygląda edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością? Zacznijmy od rozmowy z dyrektor ośrodka Beatą Faryną-Rybką.
Jesteśmy w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym w Rzeszowie, które prowadzi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie. W tamtym roku świętowaliśmy swoje 30-lecie, więc myślę, że mamy ogromne doświadczenie w pracy zarówno z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, jak również prowadzimy kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, gdzie towarzyszy również niepełnosprawność sprzężona.
A kto tutaj koło nas teraz przejeżdża?
Tutaj mamy naszą nową uczennicę, Zosię. Zosia u nas się uczy pierwszy rok.
Dzień dobry, Zosiu.
Zosiu, powiesz dzień dobry. Pani, powiedz do mikrofonu. Powiedz. Wstydzisz się? Zosia się jeszcze wstydzi.
Wszyscy się wstydzą mikrofonu, nie przejmuj się.
A może powiedz, gdzie jedziemy? Idziemy ćwiczyć
i stresują jeszcze na dodatek, jak Zosia? Widzą mikrofon.
Tak? Tak.
Zosiu, a powiedz, bo jesteś pierwszy rok u nas, czy szkoła nasza jest fajna?
Fajna.
Super, o jak ja się cieszę, że to słyszę. To dla dyrektora nie ma fajniejszej sprawy na świecie niż uczeń zadowolony. Zosia bardzo lubi przyjeżdżać. Teraz wiadomo, że początek edukacji jest taki, że troszkę więcej chorób jest, bo Zosia pierwszy raz jest w takiej placówce zorganizowanej, ale codziennie z entuzjazmem przyjeżdża. Wszyscy chwalą, bo uczestniczy bardzo aktywnie w wszystkich zajęciach i jest wzorową uczennicą naszą.
Ojejku, Zosiu, gratuluję Ci bardzo. Dziękuję, że zechciałaś powiedzieć coś do mikrofonu. Super, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Jesteśmy taką placówką, myślę, że trochę wyjątkową, która długo na rynku działa, ale przede wszystkim łączy edukację z rehabilitacją. Przy naszych dzieciach, gdzie niepełnosprawności intelektualnej towarzyszy niepełnosprawność ruchowa, jest to podstawa. Rodzice, dając dzieci do naszej placówki, otrzymują tak jakby te dwa oddziaływania w jednym. Cały pion rehabilitacji, gdzie jest psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta ręki i prowadzimy to w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. No i drugi pion to jest cała edukacja, gdzie dzieci tutaj mogą realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzimy kształcenie dla dzieci w głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej. To są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe oraz kształcenie specjalne dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ja zapraszam w takim razie do sali, gdzie spotkamy się z terapeutami, bo myślę, że najwięcej na temat pracy takiej merytorycznej, która jest podstawą naszych działań, mogę opowiedzieć ci, co rzeczywiście pracują. Ja zanim zostałam dyrektorem, pracowałam jako psycholog też tutaj kilka lat, prowadząc terapię psychologiczną dzieci. Zapraszam.
Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Klima, pracuję tutaj w ośrodku od ponad 20 lat. Jestem fizjoterapeutą. W ośrodku prowadzimy kompleksową, wielospecjalistyczne usprawnianie dzieci i fizjoterapeuci pracują głównie nad usprawnianiem, funkcjonalnym wykorzystaniem ruchu, nad utrzymaniem pełnych zakresów ruchomości, nad normalizacją napięcia, nad jakością prezentowanego ruchu. Pracujemy metodami neurofizjologicznymi w zależności od stopnia uszkodzenia, układu nerwowego i są to metody jak metoda NDT Bobat, integracji sensorycznej, PNF, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp. Każdy z fizjoterapeutów tutaj zatrudniony po uprzednim badaniu, sklasyfikowaniu dziecka według międzynarodowej klasyfikacji ICF, uznanej na całym świecie, dobiera sobie metodę i pracuje indywidualnie. Terapia jest indywidualnie prowadzona przez nas. To są duże postępy, to jest nawet ruszenie ręką, mimika twarzy, uśmiech u dziecka. Są też i pierwsze kroki, są i postępy, jak udaje nam się spionizować, postawić i nauczyć chodzić dzieci. Oczywiście w przypadku dużych uszkodzeń pracujemy również nad normalizacją napięcia, nad tym, żeby uniknąć przykurczy, uniknąć deformacji, żeby odraczać w czasie czasami zabiegi operacyjne. Także współpracujemy również z firmami ortopedycznymi, ortotycznymi, dobieramy sprzęt indywidualnie dla dzieci, także tutaj każde dziecko ma ściąganą miarę i wszystko dopasujemy indywidualnie. No i głównym naszym celem jest nauka funkcjonalnego wykorzystania ruchu i to, żeby dzieci w życiu w takim społeczeństwie miały możliwości jak najlepszego funkcjonowania, mimo tych wszystkich uszkodzeń, by po prostu było lżej im rodzinom, by zintegrować również także w szerszym środowisku ze zdrowymi rówieśnikami.
Nazywam się Celina Pacześniak, pracuję w ośrodku ponad 20 lat. Zajmuję się usprawnianiem kończyny górnej, jestem terapeutą zajęciowym. Główna metoda, którą pracuję, to jest terapia ręki oraz wielozmysłowa stymulacja. Moja praca jest ściśle związana z pracą rehabilitantów. Pracujemy w zespole i cel jest dobrany indywidualnie do dziecka, ale w konsultacji z zespołem, z fizjoterapeutą, z wychowawcą i psychologiem i również logopedą. Usprawnianie kończyny górnej zaczynamy zawsze od motoryki dużej. Motoryka duża to jest po prostu ruch, nasze funkcjonowanie. Zarówno praca kończyn górnych, jak i kończyn dolnych. Terapia ręki, mogłoby się wydawać, że to tylko praca nad dłonią, nad manipulacją, nad motoryką małą, ale bez motoryki dużej no jest po prostu niemożliwa. I nawet w przypadku dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, niepełnosprawnych fizycznie, gdzie ta motoryka jest bardzo ograniczona, też zaczynamy od ruchów dużych. Praca nad obręczą barkową to właśnie etap ćwiczeń rozmachowych, gdzie staramy się uaktywnić rękę. Jeśli nie jest możliwa samodzielna praca dziecka, to staramy się udzielić wsparcia, na ile jest to możliwe, poprzez ruch kierowany. Następnie przechodzimy do części bardziej manualnych i tutaj staramy się usprawniać dłoń, ale w taki sposób, aby ćwiczone czynności miały przełożenie na życie praktyczne. W przypadku większości naszych dzieci staramy się pracować nad takimi czynnościami, które będą wykorzystane w życiu codziennym, czyli w samoobsłudze, począwszy od jedzenia, mycia czy uchwycenia przedmiotu. Często też praca polega tylko i wyłącznie na stymulacji czucia dotykowego, pracy z mięśniami, praca nad czuciem powierzchownym i czuciem głębokim. W mojej pracy bardzo ważna jest kreatywność, dlatego że zdarza się, że dzieci mają bardzo niską motywację do pracy i tutaj pomysł, wykorzystywany materiał ma bardzo duże znaczenie.
Czyli też pewnie takie zaskoczenie, tak?
Tak, takie zaskoczenie, efekt, coś zaszeleści, zadźwięczy, coś błyszczy, to zawsze dziecko pobudzi do aktywności. Często praca z dzieckiem polega też na wyzwoleniu aktywności. Chcemy dać dziecku przyjemność i bazujemy dużo na preferencjach dziecka. Wykorzystujemy to, co dziecko lubi, to, co dziecko cieszy, to, co interesuje i wówczas jest to działanie, na którym nam najbardziej zależy.
Zapraszam teraz do grupy edukacyjno-terapeutycznej.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem z radia, nazywam się Bernadeta Szczypta i przyszłam z mikrofonem.
Powiesz, jak masz na imię? No, powiedz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobry. Ja Gabrysia.
Gabrysia.
Do mikrofonu jeszcze bliżej.
Ja Gabrysia.
Jestem Gabrysia.
Ja lubię ochiko.
Lubisz muzykę.
Tak.
Co jeszcze?
Mamy Machenko.
Panią Masz zajęcia z panią Marzenką, tak? Ale już przyjeżdżaj do szkoły. Kiedy przyjeżdżasz do szkoły?
Rano.
Rano. Wsiadam do
Agabusa.
Agabusa i przy
Nieka.
Do
Ogoły.
Do szkoły. Co robisz w szkole?
Buty.
Uczysz się, tak.
Bały.
Bawisz się. Tak. Co jest jeszcze? Są różne
wycieczki.
Jedziemy na wycieczki.
Jadę kury, maszy.
Byłaś na wycieczce u Maksyma. Oglądałaś kurki jego.
Kury.
Tak. Maksym ma kury, tak.
Idę może hecha, Masiu.
Tak, Maksym czeka na ciebie, tak. A najbardziej jakie zajęcia lubisz?
O higę.
Muzykę najbardziej.
I mahama.
Jak masz sama najbardziej? Lubisz masz muzykę? Jak tańczysz, tak?
Nie.
Śpiewasz. Nawet występujesz sama.
Ugie.
Tak, występowałaś już sama na scenie.
Tak. Mama jest nuna.
Twoja mama jest z ciebie dumna.
Nuna!
Bardzo dumna.
Oczywiście.
I kto jest jeszcze dumny?
Otelo.
Pani dyrektor.
Machenka.
Marzenka.
Ohika, Rafa.
Pani Anita, pan Rafał. Wszyscy jesteśmy dumni.
Ania,
z ciebie,
Marysiu, Alina.
Tak, wszyscy.
Ania,
tutaj,
Alina.
Tak,
wszyscy są dumni.
I Kasiojeka.
Tak, bo ty tutaj jesteś w grupie z kolegami. Powiesz, jak mają na imię koledzy? To powiedz wszystko.
Marysiokę.
Maksym, tak. Kto jeszcze?
Bachy.
Patryk. Kto jeszcze jest w grupie?
Haka.
Damian i jeszcze jest jeden kolega, który dzisiaj jest chory.
Pewo.
Petro jest jeszcze dzisiaj, tak. To są twoi koledzy. A ty jesteś dla nich dobrą
Hogo.
Koleżanką.
Miło,
tak?
Pachy cicho.
Pomagasz im trochę?
Omaka.
Pomagasz.
Pomagam. Maluchu.
Maluchom pomagasz.
Manga.
Tak. Jak oni...
Wango!
Co ty robisz?
Okula, wangę!
Okulasz, tak pocieszasz.
Ka.
Pięknie.
Nazywam się Monika Kieca-Bialik, jestem psychologiem. W ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym pracuję już prawie 20 lat. Psycholog w naszym ośrodku zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem funkcji poznawczych u dzieci, funkcji myślenia, pamięci, uwagi, percepcji wzrokowej, słuchowej oraz rozwijaniem kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci. Praca z dziećmi z niepełnosprawnością w stopniu głębokim polega na tym, że my musimy jakby wykonać większość działań dla dzieci. Staramy się, aby one miały taki dobrostan psychofizyczny u nas. Dlatego rozpoznajemy ich potrzeby i staramy się je w jak najlepszym stopniu zaspokoić. Pomagamy im regulować ich emocje. Jeśli dziecko tego nie potrafi samo, to my, stosując różne techniki relaksacyjne, pomagamy im się na przykład wyciszyć lub też zaktywizować ich do działania, bo też na tym nam zależy. Psychologowie też u nas zajmują się wspieraniem rodziców. Jeżeli jest taka potrzeba, w trakcie spotkań zespołów terapeutycznych rodzic może przyjść, może się skonsultować z każdym ze specjalistów. Jeżeli potrzebuje wsparcia odnośnie metod wychowawczych, stosowania różnych zasad w domu, żeby jak najlepiej przedłużyć naszą pracę, też żeby funkcjonowały te dzieci u nas, jak i w domu, żeby pomóc rodzicom w tym funkcjonowaniu, więc podczas takich konsultacji przekazujemy rodzicom zasady, którymi my się tutaj posługujemy, jakie stosujemy, tak aby oni też mogli to właśnie zastosować w domu. Lubię swoją pracę, gdyż przez tyle lat już zrobiłam mnóstwo szkoleń, które pozwalają mi lepiej rozumieć te dzieci i pozwoliły mi poznać takie metody i techniki, które pozwalają mi pomagać. Wiem, że to, co stosuję, jest dobre dla tych dzieci. Najbardziej jest satysfakcjonujące to, kiedy wiem, że dziecko czuje się ze mną dobrze, kiedy jest zadowolone, nie ma problemu z wychodzeniem na zajęcia, na przykład do psychologa. To jest taki znak, że robię coś, co jest dobre.
Katarzyna Czajkowska, logopeda. Pracuję w ośrodku 22 lata. Prowadzę indywidualną terapię logopedyczną z dziećmi i młodzieżą w wieku od 3 do 25 lat. Komunikacja z naszymi wychowankami jest sprawą taką priorytetową. z uwagi na fakt, że u większości z nich mowa werbalna jest nierozwinięta. Nasi podopieczni nie mają możliwości wyrażenia swoich potrzeb, intencji, próśb, preferencji słownie. W związku z tym do komunikacji z nimi został wprowadzony system komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dający im możliwość wyrażenia tego, co czują, czego potrzebują, na co czekają. Jest on wprowadzony w postaci symboli graficznych, symboli MUVIK, symboli PCS, gestów makaton, piktogramów i w oparciu właśnie o zadawane pytania wychowankowie wskazują na określone symbole i w ten sposób właśnie komunikują się z otoczeniem. Jest to indywidualny system komunikacji z naszymi wychowankami.
Ta komunikacja to jest absolutnie czymś niezbędnym i podstawowym, żeby funkcjonować tutaj w ośrodku, ale też w rodzinie i w takiej codzienności.
Tak, zdecydowanie, ponieważ komunikacja z dzieckiem jest priorytetowa i nawet w oparciu o mowę ciała, o uśmiech, mimikę, każde spojrzenie, kontakt po prostu wzrokowy, możemy wczuć się w to, co chcą nam przekazać.
Bliskie osoby rzeczywiście, czyli w domu i na przykład w ośrodku, to są w stanie tę mowę ciała odczytać, ale ktoś, kto po raz pierwszy z takim dzieckiem się spotyka, może mieć kłopot. Stąd te inne sposoby, tak, na komunikację.
Inne sposoby komunikacji, które też niejednokrotnie są przenoszone poza ośrodek. Wychowankowie też mają założone segregatory komunikacyjne i w ten sposób też mogą komunikować się z otoczeniem poza ośrodkiem.
Teraz Patryk.
Teraz Patryk.
Ale Petro dzisiaj nie ma.
Petro dzisiaj nie ma, ale ty dzisiaj przyjechałeś do szkoły. To powiedz, o której przyjeżdżasz do szkoły? No jak to jest, powiedz. Przyjechałeś dzisiaj rano do szkoły?
5:30. 5:30,
nie chyba. Chyba 6:30. 6:30 już byłeś rano w szkole?
Tak.
A, powiedz mi, co ty tu w szkole robisz?
A będzie jest słońce.
Jeszcze dzisiaj będzie ksiądz, będzie religia, tak. Mamy już ułożony plan dnia. Była muzyka, było śniadanie. Teraz my będziemy mieć nasze zajęcia, potem będzie religia, WF, tak?
Łaniecie.
I będą jeszcze zajęcia indywidualne. Gdzie pójdziesz na zajęcia?
Gdzie?
No gdzie będziesz?
O pole.
Do pani.
Pasi.
Gosi.
Gosi.
Co robisz u pani Gosi?
Świecę nogę.
Nogę, ale tylko jedną, nie chyba. Dwie nogi ćwiczysz.
Nogę i ręce.
I cały kręgosłup, tak?
Tak.
Masz siłę ćwiczyć?
Tak.
Chwali cię pani Gosia?
Tak.
A później po zajęciach, jak ładnie ćwiczysz, to są ulubione? Na?
Nagrody.
Nagrody są, na które czekamy cały dzień, tak? Marzena Rzucidło, jestem oligofrenopedagogiem. W ośrodku pracuję 30 lat, w tym roku będzie właśnie ta 30. No i od początku jestem wychowawcą jakiejś danej grupy. Akurat w tym roku moimi podopiecznymi są wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami. Tymi sprzężeniami akurat jest niesprawność ruchowa albo autyzm. No i mam 5 takich wychowanków w tym roku. Oczywiście w innych latach były to inne specyfiki grup, a dodam jeszcze, że w ośrodku mamy też większość grup, to są wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Natomiast moja grupa akurat jest tak zwana edukacyjna, czyli do zakresu moich obowiązków należy realizowanie podstawy programowej, która jest określona i jakby mieści się w kilku przedmiotach. Jest to funkcjonowanie osobiste społeczne, zajęcia kreatywne, komunikacja, wychowanie fizyczne, no i religia. Wszystkie te przedmioty dzieci realizują w formie grupowej, oprócz tego pracują indywidualnie, zarówno ze mną, jak i ze specjalistami. Czyli widać z tego, że podstawą mojej pracy w ogóle jest praca w zespole. Ja ze specjalistami, którzy pracują z moimi wychowankami, muszę ściśle wymieniać się informacjami i jakby muszę, ale też chcę, bo jest to podstawą według mnie też dobrej pracy. Czyli zalecenia, które dostaję od fizjoterapeutów, służą mi do tego, żeby ich odpowiednio usadzać, pozycjonować, przestrzegać tych zasad takiej higieny jakby i zmiany pozycji ciała. Natomiast logopeda, psycholog, terapeuta zajęciowy to tutaj jest cała skarbnica wiedzy i wskazówek, podpowiedzi, jak ja realizując swoje zajęcia mogę przemycać, mogę kontynuować pewne zamierzenia dotyczące właśnie sfery komunikacyjnej, sfery tej emocjonalnej, no i no i wyrabianiu jakby sprawności tej manualnej, manipulacyjnej, czyli ta cała motoryka. Może przybliżę troszkę, jak my pracujemy, czyli jest to pewien rozkład zajęć, którego się trzymamy, ale jesteśmy też na tyle...
Czyli taki plan lekcji, tak, po prostu?
Lekcji siatka godzin oczywiście, bo to jest jakby ramowy plan dnia i tygodnia, którego ja się muszę jakby też wywiązać. Natomiast jest to też dosyć plastyczne z tego względu, że wychowankowie też cechuje ich dany nastrój, dane samopoczucie w danym dniu, więc jedne zajęcia są wydłużane, drugie są skracane, są one przeplatane jakimiś gimnastykami, jakimiś zadaniami ruchowymi. Natomiast też akurat w mojej grupie edukacyjnej dużą część czasu spędzamy przy stole, pracując po prostu na wszelkiego rodzaju materiale edukacyjnym, karty pracy, które ja mam możliwość jako nauczyciel dobierać odpowiednio do ich możliwości. To, jak ja mam pracować i jakie ja mam pomoce wykorzystywać, to w dużej mierze jest uzależnione od mojego dobrego rozpoznania, czyli do sporządzenia we współpracy z całym teamem odpowiedniej diagnozy, czyli tej wielowymiarowej oceny funkcjonowania danego wychowanka, a później stworzenie na tej podstawie dostosowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. No i po prostu tam zawierają się wszelkiego rodzaju takie cele, zamierzenia ogólne, no i rozbite są one na szczegółowe, tak zwane operacyjne, gdzie my już mamy taką na co dzień podpowiedź, czym się mamy zająć, w jakiej sferze akurat przeplatać te zamierzenia. No i oczywiście ja jako wychowawca organizuję to też właśnie w tej formie grupowej, czyli łączę mocne strony wychowanków w zespole, tak aby tworzyć tą jakąś fajną taką atmosferę sprzyjającą, nie wiem, właśnie kreatywności, sprzyjającą rozwoju społecznemu. Tutaj wspomnę o może tak mniej wymienianej takiej zasadzie śmiechoterapii, bazowaniu na takich artystycznych formach, inscenizacjach, formach teatralnych, po to, żeby wchodząc w rolę, wychowankowie po prostu nawet nie czuli, kiedy uczą się pewnych treści, pewnych informacji, bo nie ukrywajmy, no te zajęcia edukacyjne są wymagające dla moich wychowanków. Oni muszą się skupiać, oni muszą się koncentrować, oni muszą siedzieć chwileczkę chociaż na jednym miejscu, muszą po prostu stosować się do określonych zasad i reguł, tak aby sobie nawzajem też nie przeszkadzać. I z tego też potrafią być bardzo fajne i ciekawe wydarzenia i rzeczy, które są krokami milowymi, uważam, w ich takim ogólnym rozwoju. Natomiast no, wynika też z tego dużo na co dzień takich no, sytuacji też niepożądanych i trudnych, gdzie wiadomo, jest złe samopoczucie, są nadwrażliwości wszelkiego rodzaju, gdzie musimy sobie tak nie przeszkadzając nauczyć się razem żyć i w jednym momencie wykonywać zadania, które właśnie poprawią im i humor, i stan i psychofizyczny, i ten emocjonalny, i ten społeczny.
No to przyszedłeś do Maksyma, to zapytaj, co on tu robi?
Maksym, tak? Co ty tu robisz?
Maksym dzisiaj przygotowuje symbole, bo chce nam powiedzieć, co będzie dzisiaj na obiad. A teraz przygotował znaczki, które symbolizują śniadanie. Czyli co było dzisiaj na śniadanie?
Ochułkę.
Chlebek. I co to jest?
Ochułkę.
Była parówka dzisiaj, Maksym?
Tak.
Z czym? Z keczupem, aha, a chlebek był z masłem. A piliście coś dzisiaj? Co piliście?
Bo...
Nie, kompot jest chyba na obiadek. Co piliście dzisiaj? Patryk, pamiętasz, co piłeś dzisiaj?
Herbatkę.
To Maksym znajdzie znaczek herbatki, tak? A na obiad już wiesz, co jest dzisiaj? I wyszukujesz te znaczki, tak? Dobrze, Maksym przygotowuje nam codziennie jadłospis, bo pasjonuje się tym. I ma taką spostrzegawczość i taką pamięć, że potrafi znaleźć znaczek, nawet jak my go nie potrafimy znaleźć, tak?
To co dzisiaj będzie zestawu. Na obiad?
Wiecie już, co będzie na obiad?
Masy.
Powiedział już? Pan?
Kalekę.
Przeczytał jadłospis i powiedział ci już, kurynie. Wiesz co, tak?
Kurynie.
No to szukaj, co jest dzisiaj, bo ja nie wiem.
Masy jedzie o góry.
Tak, oni byli na wycieczce u Maksyma i są zafascynowani, bo Maksym jest pasjonatem kur i ma nawet swój kurnik. Rodzice, tak? Stworzyli razem z nim kurnik. No i on codziennie karmi swoje kurki.
Masy garnisz o kury.
Zaprosił cię znowu na
wycieczkę. Ale to chyba wszystkim te kury się spodobały, prawda? Wszyscy kochacie kury.
No, zresztą my jeździmy na różne wycieczki. Gdzie jeździmy jeszcze?
Kino.
Kina. Gdzie jeszcze jedziemy?
Lasiu.
Do lasu, zobaczyć, jaka pora roku, czy jest śnieg, czy rosną grzyby, tak? No właśnie.
Mnie jako fizjoterapeutę cieszy każdy przejaw aktywności własnej dziecka. każdy drobny ruch wykonany przez niego, efekt rozluźnienia, każdy gest i to, że dziecko się czuje bezpiecznie, dobrze na terapii. Ja cenię bardzo również atmosferę rodzinną w ośrodku, której naprawdę myślę, że inni mogą pozazdrościć.
Ja się tutaj zgadzam całkowicie z koleżanką, bo też tutaj właśnie chciałam powiedzieć o wyzwalaniu tej aktywności i każdy przejaw aktywności jest ważny. Jeszcze dodam, że cieszy nas też bardzo, gdy umiejętności uczone na zajęciach wychodzą spontanicznie w sytuacji życia codziennego, gdzie nieraz nas totalnie dane zachowanie u dziecka zaskakuje i to też potwierdzają rodzice. I jeszcze dużą satysfakcję daje mi też informacja zwrotna od rodziców, gdzie rodzic docenia naszą pracę, podkreśla, iż jest to dla niego duża pomoc i wsparcie. Ale taką satysfakcję daje przede wszystkim radość dziecka. Radość dziecka na zajęciach. Radość i jeszcze raz radość. Myślę, że to jest najcenniejsze. Żeby dziecku było dobrze, żeby dziecko było zadowolone, żeby dziecko wiedziało, że stoimy za nim, że ma nas wsparcie. I to jest. Dzieci to okazują w najpiękniejszy sposób, bo myślę, że nasze dzieci okazują to bardzo szczerze. I jest to takie prawdziwe.
Psychologowie w naszym ośrodku zajmują się też wsparciem rodziców. Rodzic ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach zespołu terapeutycznego, na którym są wszyscy specjaliści pracujący z danym dzieckiem, gdzie dochodzi do wymiany informacji. Wspieramy rodzica jako zespół, ale też właśnie my psychologowie w procesie wychowawczym, ale też w sposobie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Rodzic ma możliwość też uczestniczenia w tworzeniu programu dla swojego dziecka, może nam przedstawić swoje jakby potrzeby, co on potrzebuje, żeby było w programie zawarte i my to też uwzględniamy i nad tym wspólnie pracujemy.
Na pytanie, czy czerpię ja satysfakcję z mojej pracy, od razu mogłabym powiedzieć, że tak, dlatego że ode mnie bardzo wiele zależy. Ja mogę być na tyle, na ile potrafię i na tyle umiem, kreatywna, mogę nawet swoją jakby taką pomysłowość i różne niezrealizowane pomysły, które ludzie, nie wiem, mogą sobie realizować, podejmując jakieś na przykład działania w życiu prywatnym, być przedsiębiorcą, być artystą, być takim biznesmenem na przykład nawet. My to w naszej rzeczywistości realizujemy w taki sposób, że na przykład robimy akcje związane z jakimś świętem, robimy pikniki, robimy przedstawienia, robimy formy teatralne, robimy sklepiki, robimy kawiarnie, robimy jakieś punkty usługowe na przykład i poprzez taką działalność naśladowczą, trochę taką zabawową formę realizujemy z wychowankami naszymi też nasze pasje, ale jednocześnie pociągamy ich do takiego życia tu i teraz i takiego cieszenia się po prostu daną chwilą. Widzimy to po naszych wychowankach, że chętnie przyjeżdżają do naszej placówki, że czekają na te zajęcia, że nie ma problemu najczęściej z uczestnictwem aktywnym w zajęciach wszelkich i wszystkich terapiach, że no naszą postawą taką aktywną możemy też wpłynąć na ich tą aktywność i taką witalność.
Dla mnie bezcenne jest to, że ja potrafię skomunikować się z wychowankami, że potrafią wyrazić to, co czują i dochodzi do takiej niesamowitej wymiany właśnie tych emocji, tych uczuć, że jest taki widoczny kompleks ożywienia, wokalny, ekspresja ciała i ten uśmiech w oczach, który mi mówi, że zrozumiałaś mnie, dziękuję ci nawet. I to jest, uważam, no, niesamowite.
A pamiętasz taką wycieczkę w fabryce baniek?
Bagien.
No właśnie, robiliśmy swoje bańki choinkowe.
Bańki
zero. Tak, tak.
W Nowej Dębie.
W Nowej Dębie byliśmy, tak. Tak, my się wybieramy na różne wycieczki, żeby poznać też i swoje możliwości, i jakby atrakcje. Pojedziemy jeszcze raz może do Maksyma, tak. Jak nas mama Maksyma zaprosi.
Jak się Maksym cieszy na te propozycje.
Jadę.
Byliśmy też na farmie, tak, rzeszowskiej, jeździli gdzie jeździliście, na czym?
Koniu.
Na koniu, tak.
Lukas.
I w kasku.
W kasku.
A Patryk, powiedz ty, bo Patryk to jest pasjonat samochodów, więc on jeździł.
Kask.
Też Maksym miał kask, tak?
Starym? Pamiętasz?
Maszy.
Jak się nazywał ten samochód stary?
Maszy, mój kolega. Patryk
też, twój kolega, Maksym.
Janko.
A w tamtym tygodniu
byliście na wycieczce po raz pierwszy.
Tak,
gdzie było dużo czego? Śniegu. Gdzie byliście?
Pamiętasz, Patryk, gdzie my byliśmy? Na stoku. Jakim?
Narciarskim. Byliśmy w Gogołowie. Zobaczyć, jak wyglądają narciarze, bo my wszystko musimy zobaczyć.
I co podobało wam się?
Ka.
Dużo
bardzo
śniegu
się
było?
Ka.
To znaczy, my jeździliśmy sobie na saneczkach i chodziliśmy w lesie po śniegu, ale oglądaliśmy, jak wygląda narciarz. Dlaczego ma taki kask? Rozmawialiśmy z narciarzem. No. Mamy wspaniałe zdjęcia. No i to jest tak właśnie. To jest nasz sposób poznawania świata, że my musimy wszędzie dotrzeć, dotknąć, zobaczyć. No bo nie wystarczy nam tylko, że oglądniemy w książce jakieś ilustracje. My to musimy sami przeżyć, tak? Jak coś przeżywamy, to dłużej pamiętamy.
Praca jest niezwykle wymagająca. Myślę, że nawet tym wywiadem panie oddały w pełni to, jak trzeba się tej pracy poświęcić. Kadrę mam wyjątkową. Gabrysia mówiła, że jest mama z niej dumna, a ja jestem bardzo dumna z ośrodka, ponieważ tutaj każdy jest zaangażowany, przede wszystkim też emocjonalnie. Jest kadra niesamowicie empatyczna. I to jest podstawa. No ale też znaki czasu są takie, że musimy się ciągle dokształcać, ponieważ też metody pracy się zmieniają. Każdy w ośrodku ma przynajmniej podwójne studia, bo oprócz kierunkowych, takich jak psychologia, czy logopedia, czy pedagogika, musimy wszyscy być wykształceni z zakresu oligofrenopedagogiki. Również osoby, które pracują w służbie zdrowia, też ciągle się doskonalą. Kursów mamy porobionych niezliczoną ilość, ponieważ szukamy. W zakresie każdej metody pracy jest jakaś ewaluacja i dochodzą nowe. Jesteśmy na to otwarci, to się bardzo też sprawdza. Szczególnie przy pracy z głębokim stopniem niepełnosprawności. Często jest taki stereotyp, co można robić z tymi dziećmi. A my im budujemy lepszą jakość życia i walczymy o to, żeby były jak najbardziej samodzielne. Zaczynając pracę z każdym dzieckiem, robimy zawsze dobrą diagnozę, czyli oceniamy kompetencje na dzień dzisiejszy. Też ja jako psycholog nigdy nie odważyłam się rodzicowi powiedzieć, do czego dziecko dojdzie. Bo myślę, że uczciwość pracy z osobami, takimi jakie są w naszym ośrodku, z dziećmi polega na tym, że robimy wszystko tu i teraz, dajemy wszystko z siebie, uczymy się, dostosowujemy, ale dokąd dojdziemy w terapii, tego nie wiemy. I nie mówimy, jaki będzie koniec. Skupiamy się na tym, co tu i teraz, pracując w oparciu o strefę najbliższego rozwoju, czyli rozwijając te kompetencje, które są dostępne, doskonaląc, żeby dziecku jak najlepiej się żyło.
Wykonujecie państwo ogrom bardzo ważnej, bardzo potrzebnej pracy. A czy czujecie się doceniani? I ja tu nie myślę o docenianiu przez rodziców, przez społeczeństwo, ale bardziej myślę o takich, wydawałoby się, prozaicznych kwestiach jak finanse. Jak ta strona wygląda?
Jako placówka niepubliczna, prowadzona przez stowarzyszenie, które na dodatek jest organizacją pozarządową, ale non-profit, czyli nie mamy innych źródeł utrzymania, więc utrzymujemy się z dotacji celowych. No musimy tak wszystko planować, żeby nam wystarczyło. Też uczciwie powiem, że tak kolorowo nie jest. No ja mam jako dyrektor czasami poczucie takie, że naprawdę bym za tą pracę, którą wykonują pracownicy, chciała jeszcze bardziej wynagrodzić. Mam nadzieję, że no też jak w tym zakresie troszeczkę jednak coś się zmieni, bo jako placówki niepubliczne, i to nie, absolutnie się nie skarżę, bo muszę tak dzielić te finanse, żeby wystarczyło, ale nasi nauczyciele pracują 40 godzin tygodniowo, w tym 30 bezpośredniej pracy z dziećmi. No ale to jest urok wszystkich placówek niepublicznych, gdzie pracujemy właśnie z kodeksu pracy, nie z karty nauczyciela, więc to są dwie różne takie rzeczywistości. Są, myślę, że pola, nad którymi by trzeba było się pochylić, szczególnie my jako placówka nie pobieramy żadnego czesnego, więc rodzice nie wnoszą żadnych opłat i utrzymujemy się tylko z dotacji celowych. Tak samo mając kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ile wypracujemy kontraktu, no to tyle mamy. No czas pandemii był dla mnie ogromnym wyzwaniem jako dyrektora i nie ukrywam, że się obawiałam płynności finansowej, czy sobie z tym wszystkim poradzimy, no ale przetrwaliśmy. Myślę, że tutaj ogromne zrozumienie też pracowników, że wszyscy powiem tak kolokwialnie, gramy do jednej bramki i dobro dzieci jest najważniejsze, to jest to, co nas utrzymuje. Korzystając też z okazji, wyrażam taką nadzieję, że będziemy na równi traktowani jak placówki publiczne i obiecywane podwyżki, które są deklarowane w oświacie, będą również nas dotyczyły poprzez zmiany wysokości subwencji oświatowej. Jak subwencja oświatowa wzrośnie, to i wtedy myślę, że nam się również byt polepszy, a bardzo bym tego chciała, bo chciałabym, żeby też nauczyciele, którzy właśnie z takim oddaniem i poświęceniem pracują, a wcale nie jest łatwo znaleźć pracownika do tego typu placówki, poczynając od opiekuna, a przede wszystkim kończąc na specjalistach, gdzie zapotrzebowanie na rynku pracy jest ogromne, że pracownicy będą doceniani jeszcze bardziej i że będziemy mogli z nadzieją patrzeć na lepsze jutro i taką spokojną możliwość funkcjonowania również w zakresie finansowym.
Odwiedziłam ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy w Rzeszowie, prowadzony przez Rzeszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Koło jest organizacją pożytku publicznego i można je wesprzeć, przekazując 1,5% podatku. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.
Usłysz nasze głosy.